Internet, czytniki e-booków, wirtualną rzeczywistość, ale także cyfrową chmurę i fejki. Lata przed tym, gdy te dzisiaj dość powszechne zjawiska i technologie się pojawiły w swoich opowiadaniach i powieściach, opisywał je Stanisław Lem. Rok 2021 jest rokiem jego setnych urodzin, ale jest także rokiem uznanym przez Sejm rokiem Stanisława Lema. Dzisiejszy odcinek chciałem właśnie poświęcić jemu. Lem był futurologiem. Jego wielkość polegała na tym, że opisywał, wyobrażał sobie technologie i urządzenia, ale także zjawiska społeczne, których jeszcze nie było wtedy, kiedy pisał. Nie jest większą sztuką opisywać trendy. Widzimy na przykład, że telefony mają coraz większe ekrany, to wyobrażamy sobie, że kiedyś nie będą miały w ogóle klawiszy, tylko cały front telefonu będzie jednym dużym ekranem. Albo widzimy, że powstają okulary rozszerzające rzeczywistość, to wyobrażamy sobie, czy opisujemy, że kiedyś będą tą rzeczywistość rozszerzały na przykład soczewki albo implanty wewnątrz gałki ocznej. Sztuką jest opisać coś, czego jeszcze nie ma, coś, o czym jeszcze nikt nie pomyślał. Tak robił Stanisław Lem. Jego książki pełne są opisów wynalazków, technologii, ale także trendów i problemów, z którymi dzisiaj się borykamy. Gdy w latach 50. XX wieku Lem opisywał w dialogach, opisywał internet jako światową sieć, to wtedy ta światowa sieć była najwyżej koncepcją, a może nawet słowo koncepcja to za dużo. Początki internetu to powstanie sieci ARPANET, czyli to przełom lat 60. i 70. XX wieku, a dialogi Lema powstały kilkanaście lat wcześniej. To w nich Lem opisywał kontynentalne, a potem nawet planetarne sieci komputerowe. Uważał on, że łączenie komputerów jest naturalną konsekwencją wzrostu ich mocy obliczeniowej. Pytał, po co budować coraz potężniejsze maszyny, skoro te już istniejące można po prostu połączyć tak, by z sobą współpracowały. Dzisiaj tak właśnie się robi, a wiele danych, wiele procesów odbywa się w tak zwanej chmurze, a więc gdzieś pomiędzy komputerami. W rzeczywistości nie ma miejsca pomiędzy. Odpowiednie algorytmy rozdzielają zadania pomiędzy maszyny, czasami oddalone od siebie o setki czy nawet tysiące kilometrów. Ale chmura to także miejsce, w którym przechowuje się ogromne ilości danych. Stanisław Lem także o tym pisał. Biblioteka Trionów miała być ogromną bazą danych, zbiorem danych, z którym można się było połączyć na przykład falami radiowymi. Ten szybki, pozbawiony granic dostęp do informacji to druga funkcja sieci komputerowej, internetowej, o której pisał Lem. Trion może magazynować nie tylko obrazy świetlne, nie tylko wszelkiego rodzaju fotografie, mapy, obrazy, wykresy czy tablice. Jednym słowem wszystko, co można przedstawić w sposób dostępny odczytaniu wzrokiem. Trion może magazynować równie łatwo dźwięki, a więc głos ludzki, jak i muzykę. Pisał w Obłoku Magellana w 1955 roku. Co ciekawe, u Lema w opisach sieci i nieograniczonego dostępu do informacji trudno dopatrzyć się zachwytu czy optymizmu. Przeciwnie, pisał o tym z dość sporą obawą. To Lemowi przypisuje się takie stwierdzenie: dopóki nie skorzystałem z internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów. A teraz posłuchajcie tego. Co zrobić tam, gdzie doniosły fakt ginie w powodzi falsyfikatów, a głos prawdy zagłuszony zostaje niesamowitą wrzawą? Pisał czy pytał w powieści Głos Pana w 1968 roku. Dzisiaj to pytanie jest kosmicznie bardziej aktualne niż wtedy, gdy je zadano, czyli prawie pół wieku temu. I od tego pół wieku, czy przez ponad pół wieku, wciąż nie znaleźliśmy na to pytanie odpowiedzi. Stanisław Lem jest jednym z superbohaterów. Książki i gry, Akademia Superbohaterów. O, w grze jest jego karta, w książce jest rozdział o nim. I książkę, i grę można kupić w sklepie Nauka to Lubię. Linki do tego sklepu znajdziecie w opisie do tego wideo. Kilka lat przed tym, zanim przewidział fake newsy, w książce Suma Technologie opisał fantomatykę, czyli maszynę, która potrafi tworzyć światy równoległe. tak realne, że nieodróżnialne od tego prawdziwego. Czy to była zapowiedź zaawansowanej, wirtualnej rzeczywistości? Był rok 1964. Na taki pomysł mógł wpaść tylko genialny wizjoner. Lem ostrzegał, że przechodząc pomiędzy różnymi rzeczywistościami, nigdy nie możemy być pewni, która z nich jest prawdziwa. Wychodząc z rzeczywistości, możemy już nigdy nie móc do niej wrócić. Z pozoru to spacer, czy ten spacer, to bardzo atrakcyjna perspektywa, ale w rzeczywistości bardziej przypomina labirynt, z którego nie ma wyjścia. No i tak czytając o tym, zastanawiając się nad tym, zastanawiam się, czy nie w podobnym klimacie świat opisali twórcy filmu z serii Matrix. Co jest prawdziwe, co urojone, a co jeżeli urojone będzie atrakcyjniejsze niż to prawdziwe? Być może już za niedługo się o tym przekonamy. Podobnie jak przekonamy się, ile musi być człowieka w człowieku, żeby to był jeszcze człowiek. To akurat problem, o którym nieraz mówiłem na kanale Nauka to Lubię w kontekście biocybernetyki, robotyki czy zaawansowanych implantów. Ile musi być człowieka w człowieku, żeby to był jeszcze człowiek? Lem w 1955 roku w opowiadaniu Czy pan istnieje, Mr. Jones, opisuje sytuację człowieka, któremu z różnych przyczyn wymieniono na mechaniczne czy technologiczne niemal wszystkie organy, łącznie z mózgiem. Czy Mr. Jones był jeszcze człowiekiem? Czy on ma prawa przypisane ludziom? Prawie 70 lat temu to pytanie było czysto akademickie, ale dzisiaj wcale już takie nie jest. Dzisiaj szukamy na nie odpowiedzi, bo technologia pozwala na coraz odważniejsze operacje wymiany tego, co naturalne, na to, co elektroniczne, z implantami mózgu włącznie. Gdy w latach 60. XX wieku pisał, że inwazja technologii na ludzki organizm jest nieunikniona, chyba niewielu mu wtedy to wierzyło, ale dzisiaj chyba niewielu powiedziałoby, że nie miał racji. Opowiadanie, czy pan istnieje, Mr. Jones, jest... Dobra, nie chcę spoilerować. Przeczytajcie, naprawdę warto. W jednym z opowiadań w Dziennikach Gwiazdowych Lem opisuje planetę, o ile dobrze pamiętam, chodziło o Dychtonię, na której wyjątkowo zaawansowane technologicznie społeczeństwo zaczyna się modyfikować genetycznie. Na początku chodziło o zdrowie, potem o urodę, aż w końcu już w sumie nikt nie wiedział, o co chodzi, ale każdy chciał się zmodyfikować bardziej. Gdy sprawy wymknęły się spod kontroli, władza centralna chciała proces modyfikacji biotechnologicznych uporządkować i ustandaryzować, ale to zrodziło bunt tych, którzy nie potrafili już żyć bez modyfikacji. Bunt, a później upadek, nie z powodu głodu, wojen czy zarazy, tylko z powodu nieograniczonych niczym możliwości technologicznych. Takie ujęcie sprawy wydaje mi się, że tych kilkadziesiąt lat temu było totalną abstrakcją, ale dzisiaj już takie wcale tak abstrakcyjnie nie brzmi. Lem w jednym z wywiadów mówił, że gdy opisywał Dychtonię, jej bardzo taka zaawansowana i to bardzo zaawansowane technologicznie społeczeństwo, chciał tylko zażartować. No ale z żartu wyszedł dość ponury żart, bo w sumie trochę opisujący czasy, których być może dożyjemy. W swoich licznych książkach i opowiadaniach Lem opisywał nie tylko, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, megatrendy i wyzwania, opisywał także całą masę fantastycznych urządzeń i technologii. Fantastycznych wtedy, bo dzisiaj raczej powiedzielibyśmy, że codziennych. Na przykład w Obłoku Magellana opisał sposób wytwarzania przedmiotów, który wygląda jak druk 3D. Potrafił nie tylko opisać tą technologię, ale także opisać motywację do jej zastosowania. W opowiadaniu chodziło o to, by każdy mógł zaspokoić swoje najbardziej wymyślne gusty, a przecież, i tutaj jest cytat z książki, a przecież trudno rozsyłać we wszystkie części Ziemi niewyobrażalną różnorodność dóbr, jakich może ktoś z rzadka zapragnąć. W komunistycznej Polsce, w której wyzwaniem było zdobycie najbardziej potrzebnych produktów, napisanie takiego zdania musiało wymagać otwartości swojej wyobraźni mocno na oścież. Podobnie jak stwierdzenie, i to na początku lat 60. XX wieku, że zbliża się zmierzch papieru. Powrocie z gwiazd Lem opisał urządzenie, czy pisał o urządzeniu, na którym kryształki, te triony, o których już wcześniej powiedziałem, wyświetlają litery. To urządzenie Lem nazwał optonem, a dzisiaj nazwalibyśmy je tabletem, smartfonem czy e-bookiem. I opisał je tak. Nie można już było szperać po półkach, ważyć w ręce tomów, czuć ich ciężaru, zapowiadającego rozmiar lektury. Księgarnia przypominała raczej elektronowe laboratorium. Książki to były kryształki z utrwaloną treścią. Czytać można je było przy pomocy optonu. Był nawet podobny do książki, ale o jednej, jedynej stronicy między okładkami. Za dotknięciem pojawiały się na niej kolejne karty tekstu. No właśnie, opisy przewidywania Lema są tak dokładne, że mam czasami wrażenie, czy można odnieść wrażenie, że potrafił podróżować w czasie. Wpadał do nas, obserwował, a potem wracał do siebie i to, co zobaczył, opisywał. Tworząc subiektywną i oczywiście niepełną listę jego futurologicznych wizji, mam też świadomość, że nie jest ona zamknięta, że w przyszłości może się okazać, że to, co dzisiaj w jego opisach uważamy za niedorzeczne, dziwne, niemożliwe, za kilkanaście albo za kilkadziesiąt lat się zmaterializuje. Jak chociażby opisana w Cyberjadzie, czy opisany w Cyberjadzie elektrybaut, czyli urządzenie elektroniczne służące do pisania poezji. Chociaż nie, przepraszam, to już mamy akurat. Algorytmy oparte o sztuczną inteligencję już to potrafią. Nauka to lubię, nie tylko na Facebooku, YouTubie. Rzućcie okiem na nową stronę www.naukatolubie.pl i zachęcam Was do czytania Lema.